Chciałem bardzo serdecznie wszystkich Państwa przywitać. Chciałem przywitać gości z zagranicy, online czy osobiście. Chciałbym podziękować też Transparency International, które nas wsparło w tym przedsięwzięciu i wspiera właściwie już od lat w walce o polepszenie sytuacji sygnalistów w Polsce. Jest to też organizacja, która bardzo, bardzo mocno od lat działa na rzecz poprawy sytuacji sygnalistów w ogóle na świecie, w Europie. I mamy, tu będzie o tym mowa, mamy nadzieję, że faktycznie ta ochrona sygnalistów się poprawi. Dwa słowa o celach tej konferencji. Znaczy, przede wszystkim chodzi nam. Ta konferencja troszkę jest wymuszona, troszkę jest zaplanowana. Znaczy myśmy, bardzo krótko streszczając historię, jako fundacja, tu jest Ania Wojciechowska-Nowak wśród nas, która też będzie w następnej części. No myśmy wiele, wiele lat spędzili, tu Ania głównie, na takiej bezpośredniej pomocy sygnalistom. Znaczy prowadziliśmy taki mini program pomocy prawnej. Spotkaliśmy się z wieloma sprawami. I w którymś momencie myśmy po prostu stwierdzili, że no nawet taka duża fundacja, bogata jak na polskie warunki, no nie jest w stanie obsłużyć tych wszystkich spraw. I zdecydowaliśmy, że no, żeby realnie coś zmienić, to musimy spróbować namówić decydentów, polityków do tego, żeby uregulowali status sygnalistów w ustawie po prostu, tak jak jest to w wielu miejscach na świecie. W tej chwili ta liczba miejsc, gdzie przyjmowane są ustawy o sygnalistach, rośnie systematycznie. I myśmy chcieli też systematycznie do tego zagadnienia podejść. No trochę zostaliśmy wywołani do tablicy w październiku zeszłego roku, kiedy pojawił się projekt ustawy o jawności życia publicznego, a w tym projekcie się pojawiły przepisy dotyczące sygnalistów, no, które nas trochę zwaliły z nóg, muszę powiedzieć, bo one, co się, mam nadzieję, uda nam jakoś wykazać, nijak się nie mają do standardów międzynarodowych ochrony sygnalistów. Więc w ramach tych prac nad tą ustawą, która ciągle jest procedowana poniekąd, to nie znikła z wykazu, chociaż wygląda na to, że prace nad nią zostały spowolnione, myśmy przedstawili taki roboczy projekt obywatelski ustawy o ochronie sygnalistów, przygotowany z naszym udziałem, z udziałem Forum Związków Zawodowych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Spraw Publicznych. Chciałem też w tym momencie podziękować właśnie tym naszym partnerom, bo ich praca to jest w dużym stopniu praca pro bono. Znaczy myśmy jakieś środki na ten i swój czas na to wyasygnowali, ale Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych, Instytut Spraw Publicznych tak naprawdę poświęcają na ten czas, ten swój czas pro bono, więc to jest bardzo, bardzo cenne wsparcie. I my chcemy tym wydarzeniem, tą konferencją otworzyć taką debatę nad tym obywatelskim projektem. Mamy taką cichą nadzieję, że on może zastąpić w pełni to, co zostało przedstawione przez rząd. Chociaż to jest taka płonna nadzieja. A jeżeli nie, no to może w przyszłości, kiedy uda nam się zaprezentować ten projekt, przedyskutować, na ile mamy możliwości, bo to jest otwarcie do takiej dyskusji, debaty publicznej na temat projektu. Mamy nadzieję, że on po prostu zostanie i kiedy, tak powiem, pojawią się bardziej otwarci na dialog decydenci, to po prostu będzie się od czego odbić, to będzie jedna z propozycji. A mamy też nadzieję, że ten czas nastąpi o wiele szybciej, bo co tu będzie też na pewno wspominane, no w pracy na przykład nad dyrektywą o ochronie sygnalistów, europejską dyrektywą, też wydaje się, że bardzo ostatnimi czasy przyspieszyły. Więc chodzi nam o to, żeby otworzyć taką rozmowę o tym obywatelskim projekcie ustawy o ochronie sygnalistów, żeby go, mówiąc kolokwialnie, sprzedać, żeby trochę też zareagować, wzmocnić tą naszą reakcję na to przedłożenie rządowe, z którym się totalnie nie zgadzamy. I też zaprosić jak najwięcej środowisk do rozmowy o tym i też te środowiska, jak tak powiem, które się zainteresowały problematyką ochrony sygnalistów, tak naprawdę pod wpływem tego projektu rządowego. Bo jeśli może coś powiedzieć dobrego, co się stało po ogłoszeniu projektu ustawy o jawności życia publicznego, no to jest to, że ogromnie, znacznie wzrosło zainteresowanie sygnalistami, z czego się bardzo cieszymy. Nie zawsze nas to cieszy jakby kierunek tego zainteresowania, ale generalnie uważam, że to jest coś, co być może dobrze, że się stało. No i to jest to moje otwarcie.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja się nazywam Filip Pazderski, jestem analitykiem programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Spraw Publicznych i przyszedł mi zaszczyt moderowania tej dzisiejszej dyskusji. Bardzo się z tego cieszę, również się cieszę, że w ten sposób mogę tutaj tak naprawdę wystąpić w zastępstwie mojej koleżanki z programu Aleksandry Kobylińskiej, która była jedną z osób zaangażowanych w opracowywanie projektu tej ustawy i też przynajmniej w ten sposób częściowo można powiedzieć trochę symbolicznie ten nasz trochę zmaskulinizowany panel będzie jakby trochę można powiedzieć zmiękczony tak, płciowo. Ale przechodząc do rzeczy i do spraw poważniejszych. Ten panel został zaplanowany w taki sposób, że chcielibyśmy Państwu przedstawić podstawowe założenia tego obywatelskiego projektu ustawy, który, tak jak już Grzegorz Makowski zauważył, powstał w formie takiej konstruktywnej krytyki do rozwiązań zaproponowanych przez rząd, ale również jest jakby kontynuacją działań i prac wieloletnich, które się toczyły w sektorze pozarządowym. Więc będziemy teraz mieli 4 prezentacje, które zostaną wygłoszone przez już wspomnianego przeze mnie Grzegorza Makowskiego i Marcina Waszaka z Fundacji Stefana Batorego i potem kolejnymi osobami, które będą prezentowały kolejne aspekty, kolejne części ustawy będą pan Konrad Siemaszko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i pan Zbigniew Sagański z Forum Związków Zawodowych. Po tych maksymalnie 10-minutowych wystąpieniach będzie czas dla Państwa skierowany na to, żebyście Państwo mogli czy skomentować te rozwiązania zaproponowane, przedstawione, czy dopytać jeszcze o szczegóły, a potem przejdziemy do kolejnych części naszego dzisiejszego seminarium. Więc na początek chciałbym oddać głos Grzegorzowi Makowskiemu, który opowie o genezie, więcej o genezie samej tej ustawy obywatelskiej i idei tak za nią stojącej.
Tak, jeszcze dwa słowa uzupełniające. Znaczy to nasze dzisiejsze spotkanie to będzie jedyne, w ramach którego będziemy mogli ewentualnie, bardzo chętnie zapoznamy się z Państwa głosami. Jednocześnie my otwieramy stronę internetową, na której już jest ten projekt. Jeszcze przypomnimy o tym pewnie parokrotnie. I tam każdy, kto będzie chciał, miał ochotę, zachęcamy, żeby to skomentował i też zachęcamy, żeby to zrobił pod nazwiskiem albo co najmniej podając nam adres e-mail, żebyśmy mogli ewentualnie na takie komentarze odpowiedzieć. No i teraz jesteśmy troszkę poza czasem, więc ja skrócę to moje wystąpienie, tym bardziej, że mi przypadł taki honor, żeby powiedzieć właśnie o idei. Znaczy o filozofii tego obywatelskiego projektu. Czyli takie trochę ogólniki, bym tak powiedział, ale proszę się nie zrzymać, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo żeby jednak ten szerszy kontekst dobrze wyartykułować. I te konstytucje, które niektórzy z Państwa znaleźli na swoich siedzeniach, one też nie są takie zupełnie przypadkowe, bo chciałem odwołać się do słów, wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć, mojego przyjaciela A.J. Browna, to jest prawnik, politolog australijski, który jest bardzo uznaną osobą w tych kręgach zajmujących się ochroną sygnalistów, jest współtwórcą australijskiej ustawy o ochronie, australijskich przepisów o ochronie sygnalistów, wcale nie najlepszej, ale jednej z pierwszych. I on w wielu swoich wystąpieniach, w wielu swoich tekstach zawsze podkreśla to, że ochrona sygnalistów ma sens tam tylko tam, gdzie istnieje demokracja i wszystko to, co jest z nią związane. To jest przede wszystkim wolność słowa, niezawisłe sądy, gdzie istnieją wolne media, gdzie istnieje możliwość dla takich osób, żeby mogły wyjść ze swoimi zastrzeżeniami, ze swoimi obawami co do tego, co do naruszeń właśnie, co do korupcji, co do różnych ryzyk, które występują, czy to w firmach, czy to w instytucjach publicznych, bo tylko wtedy mogą liczyć na to, że zostaną faktycznie efektywnie ochronione i jakby to ich zaangażowanie tak naprawdę obywatelskie się na coś przyda. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, dlatego że za tym stoi taka myśl, że tak naprawdę whistleblowing, to sygnalizowanie, jak myśmy to przetłumaczyli lata temu, nie ja, ale tak powiem fundacja, więc mówię w liczbie mnogiej, faktycznie przyznajemy się do tego, że jakoś ten termin żeśmy upowszechnili. Sensem tego jest tak naprawdę wolność słowa i tam w tym świecie anglosaskim, gdzie jest najwięcej tego typu regulacji, zawsze się podkreśla to, że tak naprawdę to sygnalizowanie to jest gwarantowanie ludziom wolności słowa, wolności powiedzenia tego, że coś się dzieje źle, że coś się dzieje źle wokół nich samych, w ich najbliższym otoczeniu, w miejscu pracy. I te pierwsze regulacje, które gdzieś tam można w ogóle śledzić aż do XIV wieku tak naprawdę, do Anglii, gdzie się pojawiły za czasów bodajże chyba króla Edwarda II takie przepisy pozwalające Anglikom na pozywanie osób, które oni uważali za to, że szkodzą koronie i korona mogła przystąpić do tych pozwów, wesprzeć takie osoby w tym, że one zdiagnozowały coś, że coś się dzieje w ich otoczeniu źle. I później ten pierwszy amerykański przepisy dotyczące ochrony sygnalistów, tak zwany False Claims Act, przyjęty w czasach wojny domowej amerykańskiej, który dokładnie dotyczył właśnie tego, umożliwiał ludziom zgłaszanie i tak naprawdę pozywanie różnych podmiotów, osób, które oszukiwały obie armie tak naprawdę, i konfederatów, i unionistów przy dostawach broni. Chodziło o to, żeby ochronić dobro wspólne i żeby zagwarantować ludziom możliwość powiedzenia głośno tego, że dzieje się coś źle w ich otoczeniu, i to najbardziej rozwinięte amerykańskie ustawodawstwo, gdzie w tej chwili składa się na ten system ochrony sygnalistów tak naprawdę chyba 9 aktów prawnych, nie, może Ania Wojciechowska mnie poprawi, łącznie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i różnymi jeszcze bardziej szczegółowymi przepisami, które dotyczą tego ściśle już rozumianego sygnalizowania, to stanowi taki ogólny pakiet chroniący osoby, które chcą zgłosić jakąś nieprawidłowość. I wspominam o tym, że dlatego właśnie, że bardzo ważny jest ten kontekst. Znaczy, jeżeli zapomnimy właśnie o tej demokracji, o tych sądach, o tej możliwości obrony się, bronienia się przed tym, co spotyka osoby, które w imię właśnie dobra wspólnego zgłaszają jakąś nieprawidłowość, no to wtedy to sygnalizowanie traci sens. Znaczy, i można by powiedzieć tak, że no wiele z nas, również i Fundacja Waterego, no ma wiele zastrzeżeń do tego, co się dzieje wokół nas w tej chwili. I można by powiedzieć, no to po co my w tej chwili rozmawiamy o sygnalistach, skoro, prawda, mamy zastrzeżenia do tego, jak funkcjonuje, nie wiem, sądownictwo, czy ten ogólny całokształt nasz ustrojowy. No ale kiedy ten False Claims Act w Stanach się pojawiał, no to też nie był raj demokracji, można powiedzieć. Znaczy, więc to też były czasy, kiedy w Stanach te standardy się formowały i ten, jakby cała ta koncepcja dojrzewała też poprzez kolejne akty prawne, kolejne rozwiązania, które tam przyjmowano przez kolejne sprawy sądowe. I mi się wydaje, że co prawda może to wyglądać trochę jak na takie zaczynanie od końca, tak? Znaczy, że my w tej chwili skupiamy się na jakimś propagowaniu ustawowej ochrony sygnalistów, kiedy mamy na przykład zastrzeżenia co do tego, czy sądownictwo jest faktycznie niezawisłe albo czy będzie niezawisłe na przykład w przyszłości. Ale jednocześnie ja bym to potraktował, tą dyskusję o ochronie sygnalistów, też właśnie szerzej, jako dyskusję o ochronie obywateli, o ochronie ich praw, o ochronie właśnie wolności słowa. Bo to wszystko jest ze sobą bardzo, bardzo sprzężone i za tym stoi właśnie ta filozofia. Ja bym to bardzo postawił w kontrze do tego, co się pojawiło właśnie w projekcie rządowym, gdzie mam wrażenie, że albo tej filozofii zabrakło, albo ona właściwie, znaczy zabrakło, albo tam wystąpiło chyba tylko takie techniczne myślenie takiego, tak powiem, organu ścigania, któremu zależało na tym, żeby wykreować osobowe źródło informacji. Po prostu. Zresztą miałem okazję w międzyczasie być na jednym z wydarzeń już organizowanych komercyjnie przez jedną z kancelarii prawnych. I co też jest taką ciekawym przyczynkiem do tej dyskusji o ochronie sygnalistów, jeszcze nic nie mamy, a już prawda szkolimy się w ochronie sygnalistów na bazie projektu ustawy o jawności życia publicznego. I już wtedy, już na tym seminarium pojawiła się dokładnie taka prezentacja, zresztą przygotowana przez jednego z byłych szefów Komendy Głównej Policji pod tytułem Sygnalista jako osobowe źródło informacji. Nie, przepraszam, sygnalista to nie jest osobowe źródło informacji, aczkolwiek faktycznie, jeżeli się przyjrzymy temu projektowi rządowemu, no to wszelkie atrybuty on ma. Znaczy decyduje o tym, kto jest sygnalista. Nie sąd, tylko prokurator. Nie w związku ze sprawami, które mają ogólnie, mogą mieć ogólnie negatywny wpływ na jakieś dobro publiczne, sytuacje w pracy, ale w związku z przestępstwami. Ta weryfikacja polega tak naprawdę na złożeniu takich quasi zeznań, a nie analizie informacji, której dostarcza do niego na przykład pracownik w firmie, w swoim pracodawcy i to się odbywa w takim wzajemnym zaufaniu i tam decyzja zostaje podjęta, czy co dalej robimy, jak procedujemy, czy wychodzimy z tym na zewnątrz i tak dalej. Więc krótko mówiąc, ta propozycja rządowa dotycząca ochrony sygnalistów w projekcie ustawy o jawności życia publicznego, no została zredukowana właściwie wyłącznie do takiej... Obywatel został zredukowany wyłącznie do roli takiego quasi świadka. No a to, co przyświeca tutaj temu naszemu projektowi obywatelskiemu, no to jest jednak podkreślenie, że sygnalista to jest obywatel, który słusznie reaguje na zło, które się dzieje wokół niego i chce skorzystać ze swoich praw właśnie do wolności słowa, do bycia wysłuchanym, do tego, że może mieć wpływ na swoje najbliższe środowisko, środowisko pracy. I to jest też taka propozycja, która no jest tak naprawdę no, odejściem od takiej mentalności, bym powiedział, postsowieckiej, bo redukowanie sygnalisty do kogoś, kto donosi, kto informuje organy ścigania, to jest tak naprawdę właśnie taka mentalność z poprzedniego systemu. A tu tak naprawdę chodzi o to, żeby to była mentalność, ten projekt, który tak powiem, hołduje tej mentalności obywatelskiej, dbałości o dobro wspólne. I też takiej procedurze, w której przede wszystkim chodzi o to, że sygnalista powinien otrzymywać ochronę zaczynającą się od sądu, od pracodawcy i od możliwości skorzystania ze swojego prawa do swobodnej wypowiedzi. No i teraz po tym ogóle przejdziemy do szczegółów i najważniejszych punktów ustawy. Wszystkie oczywiście nie opowiem.
To bardzo dziękuję za to wprowadzenie i teraz rzeczywiście przechodząc już do konkretów, ponieważ jednym z zarzutów też naszej koalicji do tego projektu, zaprezentowanego pod auspicjami koordynatora do spraw służb specjalnych był zbyt wąski zakres osobowy ochrony i również zbyt wąski zakres tych spraw przedmiotowy, w których ta ustawa wprowadzała taką ochronę. My tutaj proponujemy inne rozwiązania, szersze, i o ich przedstawienie poproszę Marcina Waszaka z Fundacji Batorego.
Tak, dziękuję za ten wstęp. Znaczy, ja może zacznę od tego, bo oczywiście odniosę się tutaj już do konkretnych przepisów, które proponujemy, ale chciałbym na początku podkreślić, że my jakby nie chcieliśmy wyważyć otwartych drzwi. To znaczy, to wszystko, co tu jest w naszej ustawie, ono jest oparte właśnie i na wcześniejszych rekomendacjach, publikacjach Fundacji Batorego, za które głównie odpowiadałem na Wojciech Oskanowa, wieloletnia tutaj ekspertka w tym zagadnieniu. To jest wszystko oparte również na standardach przygotowywanych i promowanych przez organizacje międzynarodowe, takie jak OECD, takie jak Rada Europy, takie jak wreszcie Transparency International, które w tym roku wydało nowe zalecenia dla regulacji whistleblowingu. Więc to było źródło naszej inspiracji, i ci z Państwa, którzy znają te materiały, te publikacje, te rekomendacje, na pewno bez trudu rozpoznają też nasze intencje, nasze myśli i nasze i to, co chcieliśmy zawrzeć właśnie w tym projekcie ustawy. Zresztą te materiały są też wymienione w notatce informacyjnej, którą Państwo dostali, więc gdyby ktoś chciał jeszcze sobie odświeżyć, albo przypomnieć, albo dowiedzieć się więcej na temat standardów, na które się tu powołujemy, no to zawsze można do tych materiałów zajrzeć. I teraz już przechodząc do tego, co proponujemy. Otóż kim w naszym rozumieniu w świetle projektu, który przygotowaliśmy, jest sygnalista? Sygnalistą jest osoba, która zgłasza nieprawidłowości, informacje o nieprawidłowościach powzięte w związku z świadczoną pracą, w związku z wykonanymi obowiązkami lub wykonywaną umową w określonym przez ustawę trybie, w dobrej wierze i w interesie publicznym. I to jest jakby punkt wyjścia do tego, jak rozumiemy w naszym projekcie sygnalista, ale sygnalistą nazywamy też osobę, która nie tyle raportuje samo osobiście informacje, ale też pomaga takiej osobie, która raportuje informacje, przekazuje na przykład pewne wiadomości. W naszym rozumieniu naszego projektu taka osoba też jest uznawana za sygnalistę. Tutaj może, żeby Państwu lepiej zobrazować logikę tego projektu i też filozofię, to niestety muszę się odwołać trochę do tych przepisów, które proponował koordynator służb specjalnych w swojej propozycji regulacji. To znaczy, ta filozofia jest zupełnie inna. My tutaj nie przewidujemy, że jakikolwiek organ będzie arbitralnie nadawał czy odbierał status sygnalisty. Otóż nie. Otóż osoba, która powzięła takie informacje o nieprawidłowości i sygnalizuje je, spełniając właśnie te przesłanki raportowania nieprawidłowości zgodnego z naszą ustawą, otrzymuje już, że tak powiem, prawo do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których powie za chwilę Konrad, a ewentualne wątpliwości w tej materii będzie rozstrzygał tylko i wyłącznie sąd, tak? Czyli nie mamy tutaj jakiegoś organu, który może w sposób uznaniowy odebrać w każdej chwili sygnaliście prawo do skorzystania z takich środków przewidzianych prawem. W naszym projekcie zakładamy, zgodnie też z standardami międzynarodowymi, domniemanie dobrej wiary. To znaczy uważamy, że sygnalista, trzeba przyjąć, że sygnalista działa w dobrej wierze, chyba że. I tutaj jest kilka wyjątków, które przewidzieliśmy. Pierwszy z nich jest taki, że jeżeli okoliczności danego przypadku w sposób oczywisty nie uzasadniają przekonania o tym, że zgłaszane informacje są prawdziwe. I to jest pierwszy wyjątek. Drugi wyjątek, jeżeli zgłoszenie tej nieprawidłowości było dokonane w sposób sprzeczny z prawem lub sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. I trzeci wyjątek, kiedy osoba, która raportuje, zataiła informację, że sama przyczyniła się do powstania tej nieprawidłowości. W tych trzech przypadkach nie zakładamy, że osoba działała w dobrej wierze, w innych tak. Więc jakby też intencją tego projektu jest jakby oddzielenie osób, które właśnie, że tak powiem, mają te dobre intencje i w dobrej wierze zgłaszają informacje, które ich niepokoją zwykle. Od osób, które na przykład zgłaszają te informacje w celu osiągnięcia korzyści osobistej lub majątkowej, to zresztą jest literalnie napisane w naszym projekcie, że takie osoby nie są uprawnione do korzystania ze środków ochrony prawnej przysługującej sygnaliście. Co więcej, projekt też przewiduje karę grzywny dla osób, które z premedytacją, wiedzą o tym, że informacje, które zgłaszają, są nieprawdziwe, mimo wszystko decydują się je rozpowszechniać. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, projekt przewiduje też karę grzywny dla takich osób. Ale też chciałbym jedną rzecz podkreślić, co się wielokrotnie jakby przebija też w moich debatach, w których uczestniczyłem na temat sygnalistów i wydaje mi się dosyć ważne, że nawet jeżeli sygnalista zgłosi informację w pełnym przekonaniu, że ta informacja jest prawdziwa, a potem w toku dalszego śledztwa, dalszej weryfikacji ona się nie potwierdzi, to taka osoba w rozumieniu naszego projektu nie przestaje być sygnalistą. Znaczy, jeżeli ona miała faktycznie uzasadnione przesłanki do tego, żeby wierzyć, że informacja, która zgłasza, ona jest wiarygodna, jest prawdziwa, jest przekonująca i ją ujawnia, a mimo wszystko ona się nie potwierdzi, to nie jest tak, że ta osoba traci, że tak powiem, te uprawnienia do ochrony i jest dana na pastwę losu, tak? Więc jakby to chciałbym całą mocą podkreślić tutaj. Przechodząc do samego zakresu ochrony, uważamy, że ona powinna być jak najszersza zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym, stąd w naszej definicji znalazło się stwierdzenie, że sygnalistą może być każda osoba fizyczna, która, jak już powiedziałem, właśnie raportuje informacje o nieprawidłowościach w związku ze świadczoną pracą, ale też wykonywanymi obowiązkami, ale też wykonywaną umową. Co oznacza, że unikamy dyskusji takiej, czy sygnalistą nie może być osoba, która nie ma umowy o pracę, czy sygnalistą może być na przykład umowa, która pracuje na zleceniu, na umowie o dzieło. Te wszystkie osoby w naszym przekonaniu powinny mieć prawo do tego, żeby być należycie chronione przez prawo w momencie, kiedy zgłaszają nieprawidłowość. Także funkcjonariusze publiczni, także stażyści i wolontariusze, tak, to też są osoby, które mogą w związku z wykonanymi przez siebie obowiązkami, bo przecież oni też mają jakieś obowiązki, przecież posiąść taką informację o nieprawidłowości i też mogą ją zgłosić, tak? Więc jakby chcieliśmy też ich objąć tą regulacją. Więc to jest jakby, to jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga, jeśli chodzi o już zakres przedmiotowy, zakres spraw, które są objęte, których zgłoszenie jest objęte ochroną, to też stworzyliśmy jak najszerszy katalog, taki otwarty katalog właściwie, czyli wymieniamy w naszym projekcie, że tak powiem, sprawy, które w szczególności powinny być wzięte pod uwagę, jeśli chodzi o przyznawanie statusu sygnalisty, ale ten katalog nie jest wyczerpujący. Znaczy, mamy tu na myśli oczywiście postępowanie niezgodne z przepisami obowiązującego powszechnie prawa, no, ale mamy tu też na myśli postępowanie niezgodne z regulacjami wewnętrznymi i postępowanie niezgodne z kodeksami etycznymi lub infrastrukturą etyczną, którą pracodawca zdecydował się przyjąć, więc że tak powiem, rozumiemy przez nieprawidłowość wszystkie te działania albo też zaniechania, które w jakiś sposób zagrażają interesowi publicznemu. A wyobrażamy sobie, że zagraża interesowi publicznemu może nie tylko, tak jak jest właśnie w propozycji rządowej, korupcja i przestępstwa gospodarcze, one też oczywiście są tu uschylnione, ale może zagrażać interesowi publicznemu mobbing, mogą być to działania przeciwko środowisku, mogą być to działania przeciwko własności intelektualnej, może być to po prostu zwykłe postępowanie nieetyczne, tak, wbrew zasadom, które przyjęła dana jednostka, dana organizacja. i tak dalej, tak, więc jakby ten katalog jest, jest szeroki, zresztą oparliśmy się też na przepisach ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i na katalogu tam wymienionym, więc on też jest tutaj, jakby w tym projekcie jest po prostu inkorporowany do tego projektu. Już kończąc, bo wiem, że jeszcze koledzy mają trochę rzeczy tutaj do dodania, to jakby chciałem powiedzieć, że uzasadnienie dla tak szerokiego zakresu przedmiotowego zgłaszania spraw ujętych w tym projekcie jest też to, że od sygnalisty nie można wymagać, że będzie też poprawnie kwalifikował dane czyny czy dane sprawy według przepisów prawa. Tak, tak jak jest teraz w projekcie rządowym zapisane, może się zdarzyć, że sygnalista myśli, że coś jest z korupcją, czy coś się okazuje, że nie jest i co dalej. Tak? Więc jakby nie chcemy też takiej sytuacji unikać poprzez to, że ten katalog zgłaszanych spraw jest jak najszerszy. I tutaj bym postawił może kropkę i jakby były jakieś pytania do tej części, to oczywiście odpowiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Marcinie, to ja może tylko dopowiem, bo nie wiem, czy wszyscy z Państwa mają taką świadomość, ponieważ pojawia się tutaj dużo kwestii szczegółowych dotyczących poszczególnych rozwiązań ustawy. Cała ta ustawa jest już dostępna na stronie sygnalista.pl, więc jeżeli Państwo by chcieli też się spodziewnie z nią zapoznać, to oczywiście jest to możliwe. I co więcej, również to od razu dodam, że po tym naszym spotkaniu również planowane jest uruchomienie na tej stronie takich konsultacji tego projektu, po to, żeby zebrać jeszcze więcej opinii, uwag do niego, żeby go jeszcze udoskonalić. Także jeżeli tylko są Państwo tutaj zainteresowani, to zachęcamy do śledzenia tej strony i na pewno odpowiednia informacja też kanałami Fundacji Batorego będzie upowszechniana. A teraz jakby idąc dalej w szczegóły samej ustawy, chciałbym poprosić pana Konrada Siemaszko z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka o przedstawienie zakresu dostępnej ochrony dla osób, które status sygnalisty będą posiadały.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w praktyce sygnaliści muszą mierzyć się z bardzo różnymi problemami związanymi ze zgłaszaniem nieprawidłowości. Stąd też dla zapewnienia skutecznej ochrony niezbędna jest różnorodność środków. I taka była też główna myśl przy przygotowaniu tej ustawy. W ciągu tych kilku minut postawię oczywiście tylko podstawowe cechy najważniejszych środków ochrony. Ich jest trochę więcej, ale myślę, że te kilka, które wymienię, jest najważniejsze. A zatem przede wszystkim gwarancja poufności tożsamości sygnalisty, czyli ochrona prewencyjna. Jeden z skuteczniejszych sposobów zapewnienia ochrony przed działaniami odwetowymi jest zapewnienie, że osoby, które potencjalnie będą sprawcami działań odwetowych, nie będą wiedzieli, kto dokonał zgłoszenia nieprawidłowości. Zapewnieniu, że tożsamość sygnalisty będzie ujawniona, jest prawne sygnalisty, nie jest oczywiście jego obowiązkiem i nie jest też prawo absolutne. W pewnych przypadkach za zgodą sądu projekt przewiduje, że tożsamość sygnalisty może być ujawniona w pewnych enumeratywnie wymienionych przypadkach. Ochrona tożsamości sygnalisty jest tak istotnym środkiem, że projekt przewiduje również sankcję karną za bezprawne ujawnienie tożsamości sygnalisty, karę grzywny. Po drugie, drugim takim środkiem jest szeroki zakaz działań odwetowych, rozumianych jako wszelkie działania związane z zgłoszeniem prawidłowości, których celem lub skutkiem jest pogorszenie sytuacji sygnalisty. Projekt zawiera przykładowe formy takich działań odwetowych, które najczęściej spotykają sygnalisty, takie jak zwolnienie, rozwiązanie umowy o pracę, pogorszenie warunków pracy, czy mobbing czy dyskryminacja, ale jest to katalog otwarty. Wyszliśmy z założenia, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszelkich możliwych działań odwetowych, które mogą spotkać sygnalistę. Stąd istotne jest ustawienie tego katalogu otwartego. W przypadku złamania tego zakazu działań odwetowych sygnaliście mają do dyspozycji takie dwie ścieżki ochrony swoich praw. Cywilnoprawną i karną. Projekt przewiduje szczególny reżim dochodzenia roszczeń cywilnych związanych z bycia ofiarą działań odwetowych, które jest ograniczone czasowo. W ciągu 3 lat od momentu, od dnia powzięcia wiadomości przez pracodawcę o fakcie zgłoszenia prawidłowości, istnieje pewien szczególny reżim dochodzenia roszczeń, czy przede wszystkim roszczeń o zadośćuczynienie za działania odwetowe, o przywrócenie o pracę bądź odszkodowanie za działania odwetowe. Przede wszystkim tym środkiem, tym szczególnym elementem tego reżimu jest odwrócenie ciężaru dowodu. Myślę, że kwestie dowodowe są jednym z podstawowych problemów, które powoduje, że obecnie istniejące instytucje nie zapewniają skutecznej ochrony sygnalistów. Projekt przewiduje, że odwrócenie ciężaru dowodu, czyli w ciągu tych 3 lat to na pracodawcy będzie ciążył obowiązek udowodnienia, że działania, których skutkiem jest pogorszenie sytuacji sygnalisty, nie miały związku z zgłoszeniem nieprawidłowości. Innym elementem tego szczególnego reżimu dochodzenia roszczeń jest wskazanie pewnej minimalnej wysokości zadośćuczynienia. Podobnie jak przy odszkodowaniu za dyskryminację w obecnym stanie prawnym, idea tego pomysłu jest taka, że zadośćuczynienie, odszkodowanie ma tutaj charakter nie tylko kompensacyjny, ale także w jakiś sposób odstraszający. Wreszcie szczególny sposób zabezpieczenia roszczeń w przypadku, gdy sygnalista dochodzi roszczeń po działaniach odwetowych. W praktyce może minąć nawet tylko kilka miesięcy, ale kilka lat, aż proces sądowy się skończy i nawet jeśli skończy się korzystnie, w międzyczasie sytuacja sygnalisty może być bardzo trudna, traci pracę, może tracić środki do życia. I jest to czas, oczywiście ta perspektywa jest niewątpliwie jednym z elementów odstraszających przed zgłoszeniem nieprawidłowości. Stąd pewien szczególny reżim zabezpieczenia roszczeń sygnalisty, które w przypadku, jeśli to dzieje się w tym okresie 3 lat, następuje z urzędu, co ma zagwarantować ten ochronę, zanim jeszcze zapadnie prawomocny wyrok. Drugą tą ścieżką, która niezależnie istnieje dla sygnalisty w przypadku działań odwetowych, jest ścieżka prawnokarna. Działania odwetowe w przypadku, gdy ich skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub spowodowanie zaniżenia oceny przydatności do pracy u sygnalisty, wówczas sprawca działań odwetowych może ponieść karę grzywny lub ograniczenie wolności czy prac społecznych. Jednakże działania odwetowe, takie jak zwolnienie, takie jak pogorszenie warunków pracy czy przeniesienie na stanowisko, często jest tylko początkiem czy jednym z elementów problemów, jakie sygnalista w praktyce, doświadcza po zgłoszeniu prawidłowości. Innym takim problemami są często, które dzieją się niezależnie i jednocześnie ze zwolnieniem, jest wytoczenie powództwa o ochronę dóbr osobistych, oskarżenie o zniesławienie czy o bezprawne naruszenie ujawnienia tajemnicy prawnie chronionej. Projekt przewiduje, że sygnalizowanie prawidłowości w sposób określony w tym projekcie będzie stanowiło okoliczność wyłączającą bezprawność naruszania dóbr osobistych, zniesławienia czy ujawnienia tajemnicy. Innymi słowy, w przypadku wniesienia pozwu czy skierowania aktu oskarżenia czy złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jeżeli naruszenie dóbr osobistych, jeżeli zniesławienie, jeżeli ujawnienie tajemnicy nastąpiło w związku z zgłoszeniem prawidłowości w sposób tak jak to jest powiedziane w projekcie, wówczas sądy oddalą pozew bądź umorzą postępowanie. Wreszcie takim szczególnym środkiem ochrony szeroko pojętej jest zagwarantowanie sygnaliście prawa do skorzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Tych istniejących już obecnie punktów pomocy na etapie przedsądowym. W zakresie ustalenia, czy osoba, która chce dokonać takiego zgłoszenia prawidłowości, Oczywiście zachodzą okoliczności uprawniające do skorzystania z ustawowej ochrony. Oczywiście celem tego jest zmniejszenie tego ryzyka przed dokonaniem zgłoszenia. Myślę, że to są też kwestie informacyjne i zapewnienia informacji o środkach. Tutaj jest duża rola Związku Zawodowego, a o tym, jak rozumiem, będzie mówił Zbigniew Cegański. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, również za trzymanie się czasu. Jak rzeczywiście już pan Konrad wspomniał, wydaje mi się, że ciekawym rozwiązaniem, które w tym projekcie również występuje, jest uwzględnienie roli, jaką mogą pełnić związki zawodowe. Przede wszystkim w dwóch kwestiach. Po pierwsze, jeśli chodzi o opracowanie wewnętrznych systemów sygnalizowania nieprawidłowości, które powinny być wdrażane w poszczególnych instytucjach. To też jest zresztą coś, co odróżnia ten projekt od tej wersji zaproponowanej przez rząd. I z drugiej strony również, jeżeli chodzi o dodatkowe formy ochrony również sygnalistów. I te aspekty zostaną przedstawione przez pana Zbigniewa Stagańskiego z Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry Państwu. Nim przejdę do szczegółów, tutaj koledzy co prawda większość z nich już przedstawili, więc niewiele mi tego zostało, a czas nagli. Tylko dwa słowa dosłownie, dlaczego nasza organizacja akurat zdecydowała się w ogóle na rozpoczęcie współpracy w tym zakresie. Bo na samym początku, kiedy ten temat przewijał się gdzieś tam przez opinię publiczną, budził dużo kontrowersji wśród związkowców. Pojawiły się badania tutaj prowadzone przez m.in. Fundację Batorego wśród działaczy związkowych, którzy niejednokrotnie poddawali wątpliwość sens funkcjonowania tego systemu, obawiali się być może pewnej konkurencji ze strony tego systemu wobec tych uprawnień, które związki zawodowe posiadają. Jednakże później zaczęliśmy analizować ten problem, doszło do kilku spotkań między przedstawicielami fundacji, a szefostwem naszej centrali związkowej, jako jednej z trzech reprezentatywnych w Polsce. I przekonaliśmy się jednak do tego, że nie jest to konkurencja, a raczej wzmocnienie naszej pozycji, zarówno na poziomie, prawda, zakładu pracy, gdzie głównie w Polsce funkcjonują organizacje związkowe, ale także na poziomie ogólnokrajowym, gdzie ustawa, tutaj o tym za chwilę powiem, przewiduje także wpływ naszej organizacji jakby na ewaluację funkcjonowania, na ewaluację tego systemu, wdrażanie, prawda, tych rozwiązań później w skali kraju. Proszę Państwa, więc wprowadzenie takich regulacji, jak regulacje dotyczące ochrony sygnalistów, jest ogólnie dla nas szansą na unormowanie takiej jednej ze sfer, w której związki zawodowe działają, sfera, w której działamy dla dobra publicznego. Jest to przede wszystkim kształtowanie prawidłowych warunków pracy, nie tylko w tym zakresie dotyczącym uprawnień pracowniczych, ale także i przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy, bo tutaj widzimy też bardzo dużą rolę tego systemu, a też przykłady z życia pokazywały, że w wielu przypadkach niedopełnienie takiego obywatelskiego obowiązku przekazania informacji przez pracowników kończyło się dramatami. To dramatami w bardzo niebezpiecznych branżach. Tutaj górnictwo chyba było zawsze takim najbardziej kluczowym przykładem. Mieliśmy do czynienia z problemami związanymi ze wskazywaniem czynników, prawda, niebezpiecznych w środowisku pracy górników, które doprowadziły chociażby do takich katastrof jak katastrofa w Kalębie. Proszę Państwa, no dotychczasowe nasze takie doświadczenia, które mieliśmy z informowaniem opinii publicznej o nieprawidłowościach, zarówno w zakresie działania pracodawców, jak i różnych instytucji publicznych, w których nasi członkowie i ogólnie pracownicy są zatrudnieni, pokazywały, że pojawiało się bardzo wiele takich dosyć drastycznych sytuacji, związanych z ujawnianiem przez funkcyjnych, między innymi członków związku zawodowego, nieprawidłowości. Mieliśmy do czynienia z wieloma przypadkami, nie tylko dotyczącymi przedstawicieli naszej konfederacji, ale także tutaj często przywoływałem taki przykład dotyczący związku zawodowego Celnicy.pl, gdzie przewodniczący tego związku, ujawniając pewne drastyczne nieprawidłowości z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących sfery podatkowej, celnej, poniósł takie konsekwencje, że został pozbawiony pracy. Jeżeli chodzi o ten podstawowy zakres, czyli zakres taki, w jakim system związków zawodowych w Polsce funkcjonuje, to jest system jednak w zakładzie pracy, gdzie głównie skupiają się nasze uprawnienia jako organizacji związkowych, Tak jak powiedziałem, da pewną możliwość ten system ochrony bardziej skutecznego działania związkowców. Przede wszystkim nie będą oni, szczególnie w tych niewielkich organizacjach, które rozpoczynają swoje funkcjonowanie, rozpoczynają funkcjonowanie nie tylko w sferze publicznej, bo tak w dużej mierze w Polsce związki zawodowe się kojarzy, ale także w sektorze prywatnym, napotykając z drugiej strony na jednak opór, duży opór, często dużego kapitału, z którym trudno jest konkurować. Przede wszystkim ze względu na rozbudowane zaplecze prawne, prawda, i możliwości stosowania przez pracodawców różnych represji wobec osób, które ujawniają nieprawidłowości będące w zakresie zainteresowania związków zawodowych. Liczymy na to, że stanie się to wszystko mniej ryzykowne, że ochrona przed tymi represjami będzie w rzeczywistości umożliwiała faktycznie przekazywanie nie tylko opinii publicznej tych informacji, ale także brak obawy w przypadku przekazywania informacji dotyczących nieprawidłowości różnym organom państwa, organom ochrony prawnej, takim organom jak Państwowa Inspekcja Pracy, Wyższy Urząd Górniczy, czy kilka jeszcze innych, o których tutaj nie powiedziałem. Natomiast odnosząc się już do tych konkretnych regulacji, które zawarte są w przedstawionym projekcie, jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że w stosunku do tych regulacji, które zawarte są w projekcie przedstawionym przez ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, znalazł się zdecydowanie szerszy katalog osób, które podlegają ochronie i które mogą być sygnalistą. Mówi o tym artykuł 2, ustęp 2 projektu i głównie chodzi o to, że w kontekście także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i pewnych zmian w ustawie o związkach zawodowych mamy rozszerzone prawo koalicji. Obejmuje ono już teraz nie tylko formalnie pracowników, ale także osoby wykonujące pracę na podstawie stosunków cywilnoprawnych. Oczywiście mieliśmy już wcześniej także funkcjonariuszy, czyli osoby związane z stosunkiem służbowym, stosunkiem administracyjno-prawnym, z instytucjami, w których pełniły swoją służbę i jest to dla nas dalej idące rozwiązanie, które bardziej nas satysfakcjonuje, jako że zrzeszamy także i te kategorie osób wykonujących niewątpliwie pracę zarobkową. Dzięki, proszę Państwa, tym regulacjom, które zawarte są w projekcie, mam na myśli tutaj regulacje zawarte, jak Państwo już przyjęli, w artykule 5, ustęp 2, punkt 2, litera H, organizacje będące przedstawicielami pracowników, czyli organizacje związkowe naturalnie, będą miały wpływ na kształt wewnętrznych systemów sygnalizowania nieprawidłowości i jest to o tyle ważne, że projekt przewiduje konieczność uzgadniania w przypadku istnienia organizacji związkowych na terenie pracodawcy, ich treści z zakładową organizacją związkową, rozumiem, z zakładowymi organizacjami związkowymi. System uzgodnienia, pojęcie uzgodnienia w prawie pracy jest o tyle silne, że tak naprawdę powoduje konieczność dokonania tego przez pracodawcę. Nie jest to tylko obowiązek konsultacyjny, ale także uzyskania wspólnego stanowiska z przedstawicielami załogi, z przedstawicielami pracowników. Oczywiście w takim zakresie, w jakim te organizacje są w stanie dojść do wspólnego porozumienia, tak żeby nie do końca torpedować funkcjonowanie tego systemu u pracodawców. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o te ramy, które zostały przedstawione w projekcie, też bardzo się cieszymy, że one zostały uwypuklone. Nie mamy sytuacji takiej, jak często pojawiała się w przypadku wdrażania różnych regulacji, na przykład mogę tu przywołać przykład w zakresie prawa pracy, kiedy pojawił się obowiązek prowadzenia chociażby oceny ryzyka zawodowego i zapoznawania z nią pracowników. Przepis w żaden sposób do dnia dzisiejszego nie precyzuje, jak taka ocena ryzyka zawodowego ma wyglądać i co ma zawierać. W praktyce wygląda to tak, że co bardziej cwani, mówiąc brzydko, pracodawcy posuwają się do tego, że nie angażując do tego żadnych osób posiadających kompetencji, przygotowują jakąś kartkę papieru zawierającą ogólnikowe informacje i uzyskują pod nią podpis pracownika. Nie wpływa to w żaden sposób ani na poprawę jego bezpieczeństwa pracy, ani nie wpływa to w żaden sposób korzystny na wypełnianie obowiązków, które nakłada ustawa, czy w tym przypadku, który przed chwilą przedstawiłem, rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP. Dlatego liczymy na to, że akurat tutaj wskazano konkretne ramy i pewne elementy, które ten system wewnętrzny ma zawierać, a dodatkowo konieczność uzgodnienia tego z organizacjami związkowymi, będzie to pozytywnie wpływało na jakość tych wewnętrznych systemów i zagwarantuje, że nie będą one tylko takim martwym rozwiązaniem, które prawda, będą pracodawcy musieli wprowadzić i od siły wprowadzą, uzyskają podpisy pracowników i zakończą, i zakończą w ten sposób konieczność spełnienia swojego obowiązku. No cóż, na dobrą sprawę tylko już ostatnie zdanie, bo koledzy sygnalizują, że mój czas upływa, a właściwie już upłynął. Kwestia dotycząca tego, o czym mówił kolega Konrad, czyli sprawa zabezpieczenia roszczeń oraz tych gwarancji zatrudnienia. Te ograniczenia, które w tej chwili niesie kodeks pracy, to głównie możliwość wypłacania bardzo niskich odszkodowań przez pracodawcę w przypadku uznania przez sąd pracy rozwiązania umowy za bezskuteczne bądź też bezpodstawne, prawda, i przywrócenia do pracy. Kodeks pracy daje w tej chwili bardzo ograniczone pole do manewru sądowi, ograniczając do 3-miesięcznego wynagrodzenia. Tutaj ustawa przewiduje znacznie dłuższy okres. Jest to dla nas korzystne z tego punktu widzenia, że te osoby często podlegały represjom ze strony pracodawcy, którzy po prostu, mając tak ograniczoną odpowiedzialność finansową w stosunku do tych osób, nie czuli żadnego zagrożenia ze strony systemu państwa, systemu ochrony prawnej przed dokonaniem takich bezprawnych czynów. Dodatkowo tylko jeszcze jedno zdanie, kwestia naszego udziału, czyli organizacji reprezentatywnych w Komisji do Spraw Ochrony Sygnalistów także zagwarantuje udział tej strony społecznej w naszej opinii w sprawnym funkcjonowaniu tego systemu na poziomie ogólnokrajowym. To tyle, jeżeli Państwo macie jakieś pytanie, to proszę serdecznie, dziękuję.
Bardzo dziękuję. W czasie się zmieściliśmy, za to również jesteśmy wdzięczni. I teraz jest dzięki temu również czas dla Państwa. Mamy jeszcze około 10 minut niestety, ale no, program jest napięty, więc jeżeli tylko ktoś z Państwa ma jakiekolwiek pytanie do któregoś z panelistów, do którejś części projektu, czy jakiś ogólny komentarz, to teraz jest ten moment. Są mikrofony, ja będę je podawał Państwu. Bardzo prosimy o zwięzłe wypowiedzi, tak maksymalnie do 2 minut i też prosimy o przedstawienie się. A tak, to, więc proszę bardzo, tak? Jeżeli ktoś z Państwa, dobrze tutaj Pan, może to od Pana zaczniemy. To tu wpierw, tak, Pan na środku.
Dzień dobry, Tomasz Oklaj, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuję sprawami mundurowymi, więc pewną poprawkę trzeba brać na to, co będę mówił. Natomiast mam pytanie, bo z projektu wynika, że mówimy głównie o działaniach. Jeżeli mówimy o odwecie, o działaniach odwetowych, mówimy w kontekście działań. Chciałem się dopytać, co w przypadku zaniechań. To ma szczególne znaczenie, szczególnie jeżeli chodzi o służby, stosunek służbowy, gdzie zaniechanie, czyli na przykład wysłanie kogoś, awansowanie, nagradzanie i tym podobne, może mieć miejsce. Mam wrażenie, że to zaniechanie gdzieś tam jest obok. Być może nie doczytałem tego, także chciałbym się dopytać. A odnośnie samej filozofii, czy Państwo rozważaliście też inne formy, bo ta dobra wiara oczywiście to ona wynika z zaleceń międzynarodowych jak najbardziej, ale też dyskutowane są kwestie na przykład płacenia za informacje. Niedawno mieliśmy z Korei Południowej wizytę przedstawiciela takiego ombudsmana, który też się jakby sprawami korupcji zajmuje i się pytali o nas, czy taki problem jest rozważany. W kwestii relacji międzyludzkich, bo to też gdzieś tam w tle idzie, to jest pewna idealistyczna jakby koncepcja tej dobrej wiary, ale jak Państwo prowadziliście te sprawy, to wiecie, że to nie ma czarno-białych historii, tylko jest wiele odcieni szarości. No i wreszcie ostatnia sprawa i kwestia tajemnic prawnie chronionych. Mam wrażenie, że trochę ten projekt za daleko idzie. Nie bardzo wiem, co rozumiecie o to. Czy rozumiecie o tym też tajemnice państwowe, czyli o ustawie o ochronie informacji niejawnych? Albo nie wiem, czy pewnie jak analizowaliście tę sprawę, a były po sprawie Snowdena, BPA by się spotkało, to powstało takie trzymanie principles chyba, które mówiło o pewnych kontratypach na zwyczajnym złagodzeniu kary w przypadku ujawnienia. Mówię tutaj o ściśle tajnych informacjach i ujawnianiu właśnie przez służby specjalne. Musicie Państwo też pamiętać, że w służbach specjalnych nie ma związków zawodowych. A więc wprowadzenie do porządku prawnego ustawy o sygnalistach może spowodować jakiś zamęt, a do rzecznika wpływają skargi też jakby i z tych służb i też przez osoby, które można by było uznać za sygnalistów, ale zwracam tu uwagę, że ta ta ochrona może trochę za daleko iść, jeżeli chodzi o tajemnice prawne ochronne. Trzeba to w jakiś sposób było to zrównoważyć. Dziękuję.
Dobra, dziękuję bardzo. Zbierzemy parę pytań jeszcze.
Jeśli można, Szwanza, Edward. Króciutkie pytanie, nie będę się rozwodził, bo to czasu na to nie ma, ale przejrzałem sygnalista.pl, króciutko to, o czym pan zresztą mówił, czy w ogóle jest przewidziany tam ktoś taki, jak indywidualna działalność gospodarcza, jako sygnalista. Bo tego w ogóle nigdzie nie ma. Są etaty, są zlecenia i co z tym? A ci ludzie, no jest to grupa dosyć duża, wiele wiedzą i mogliby, no ale ogromne obawy, chociażby bardzo prosta rzecz, najprostsza, Izba Skarbowa, jeżeli komuś podpadniesz, no to zawsze ci cokolwiek znajdą, więc ten element ja proponował, żebyście panowie przewidzieli, bo może on jest nieistotny, ale może jednak ma jakieś znaczenie.
Dziękuję, to jeszcze widziałem, pani się w środku, tak, zgłaszała. To jeszcze pani i potem będziemy...
Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o tak zwane wynagradzanie syndykalistów. Przeczytałam, że jest to chyba 20 zł do 1000. Nawet nie trzeba będzie płacić od podatku od tego roku. Wydaje mi się, że albo za tego typu zgłoszenia w ogóle się nic nie powinno dostawać, albo po prostu powinno się dostawać, jeżeli będziemy podchodzić praktycznie jakiś procent od wartości ujawnionego, nie wiem, przestępstwa skarbowego. To jest jedna rzecz, a druga jeszcze jest taka. Tutaj do panu właśnie, do pana od Związku Zawodowych, że ponoć obecne zmiany w prawie pracy nie sprzyjają działaniom związków zawodowych na terenu zakładów pracy i właściwie jak to się ma w związku z tym do siły związków zawodowych na terenie zakładów pracy.
Dziękujemy. I jeszcze ostatnie pytanie, tutaj w tym momencie odpowie pani.
Druga, ja jestem wiceprzewodniczącą Związku Zawodowego Celnicy.pl, którego przewodniczący aktualnie jest kolejny raz zwolniony, tym razem jest zwolniony skutecznie i jest sprawa do sądu. Co ciekawe, w Polsce jest taka możliwość, pojawiła się ostatnio. I wypowiedział się na ten temat już sąd, że nie ma prawa do sądu. Odnośnie tej ustawy właśnie też, kto może być sygnalistą i komu przysługuje prawo. Czy jeżeli pracownik, powiedzmy, jest duża galeria, w której są naruszane prawa w jakimś jednym sklepie, a świadkami są pracownicy innego pracodawcy czy ochroniarz. Tam są też powiązania, on powinien również mieć ochronę, nie tylko pracownik danego pracodawcy, to z tego, co ja zauważyłam. Kwestia funkcjonariuszy. Raz tajemnica, tajemnice prawnie chronione, tajemnice służbowe. Tutaj pojawiają się problemy. Dużym problemem widzę procedury odmowy wykonania polecenia, które jest, nosi znamiona pomyłki albo jest niezgodne z prawem. Przełożone nakazuje wykonanie jakiejś rzecz, przedmiot, zrobienie czegoś, co prowadzi do popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusz nie jest tutaj chroniony. Sama uczestniczyłam w takim postępowaniu, gdzie doszło formalnie do odmowy wykonania takiego postępowania. Jego polecenia, jego wykonanie doprowadziłoby do upadku firmy. No i nie ma tutaj żadnej ochrony. Kwestia, formalnie procedura jest. Kwestia uzgodnień i konsultacji ze związkami zawodowymi. No niestety, ale to jest zupełnie nieskuteczna procedura. Wystarczy, że pracodawca ma mały związek stworzony specjalnie do jakiegoś celu i rozwala wszelkie konsultacje, nie ma możliwości uzgodnienia. Nawet największa organizacja nie ma wpływu na ostateczny kształt uzgodnień. Pracodawca wtedy przedstawi taką wersję, jaka jemu odpowiada. Jest tutaj bardzo skuteczny mechanizm torpedowania takich słusznych, porządnych argumentów. Zostaje przyjęte to, czego sobie życzy pracodawca. Zebranie 10 pracowników, stworzenie związku zawodowego pracodawcy to jest w obecnych czasach, że tak powiem, pikuś. To chyba tyle z tym najważniejszym. Dziękuję.
Dobra, dziękuję bardzo. Tak, to jeszcze to jedno pytanie, ale to już ostatnie.
Ja bym się chciał zapytać, czy analizowali państwo zgodność tego projektu z rozporządzeniem unijnym o ochronie danych osobowych, tak, które weszło i dla instytucji publicznych jeszcze tak szybko, co w sytuacji, jeżeli ktoś wystąpi o dostęp do informacji publicznej, tak, na temat nie danych zgłoszenia, tak, osoby, która jest sygnalizowana, to nie projekt byłoś, tylko żeby ujawnić wszystkie zgłoszenia, które były na przykład, tak, o treść ich. Czy w takiej formie na przykład to państwo też analizowali, na takiej... No tylko tyle.
Dobra, dziękuję bardzo. Ja tylko może dopowiem, że proszę też pamiętać, że mam jeszcze drugi panel, więc jeszcze też jakby szereg tych spraw, które Państwo też poruszacie, czy jakby wątpliwości, które macie w głowach, na pewno będą jeszcze poruszane, tak, i omawiane. I tak, i będzie też więcej czasu, więc też jeszcze będzie też czas na dodatkowe pytania również po nim. A teraz chciałbym poprosić naszych panelistów, żeby się spróbowali odnieść do tych kwestii i pytań, które Państwo poruszyliście. Myślę, że nie wiem, czy jakąś kolejność potrzebujemy, czy...
Ja może odpowiem na dwa pytania. Jestem najbardziej kompetentny i ewentualnie będę mógł coś dopowiedzieć później, ale myślę, że Konrad tutaj też ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi właśnie szczególnie o tą kwestię dyrektywy unijnej o tajemnicy przedsiębiorstwa. Ale wracając do pytania tak, pana o zaniechanie. Tak, oczywiście w naszym projekcie też obejmujemy tego rodzaju sprawy i zgadzamy się jak najbardziej, że zaniechanie działania może czasami przynieść nawet gorsze efekty niż jakieś działanie, jeśli chodzi o interes publiczny, więc to moim zdaniem wynika z definicji nieprawidłowości, jaką przyjęliśmy. Być może niedostatecznie uwypukliliśmy to, że chodzi to nam też o zaniechania, ale oczywiście możemy tą jeszcze definicję zmodyfikować, więc jak najbardziej. Drugie pytanie o indywidualną działalność gospodarczą. Jakby zgadzam się tutaj, że to jest też bardzo ważna kwestia i zgadzam się, że projekt ochrony sygnalistów powinien obejmować też osoby, które taką indywidualną działalność gospodarczą prowadzą, bo one są często właśnie w charakterze kontrahentów, czy wykonawców, czy podwykonawców i to jest bardzo częsta sytuacja na rynku pracy. I nasz projekt, biorąc pod uwagę taką definicję, jaka jest teraz, sygnalisty i zakres podmiotowy, on również bierze pod uwagę tego rodzaju osoby właśnie, więc tutaj tak, znaczy...
Wspomóc kolegę.
Ja myślę, że nie trzeba. Generalnie według tego, co tu jest napisane w tym projekcie, takie osoby też będą chronione na podstawie tych przepisów. To tyle ode mnie na razie.
Dobrze, czy były inne pytania?
Tak,
to może ja teraz, więc tak, zacznijmy może tutaj od pytania dotyczącego kwestii związanych ze zmianami w przepisach prawa pracy, o które tutaj Pani pytała. Powiem tak, nie za bardzo wiem, o których kwestiach Pani mówi, bo mamy tak naprawdę na tapecie obecnie dwa tematy, czyli projekt kodeksów, nowych kodeksów pracy, zbiorowego prawa pracy i kodeksu pracy, który został przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną działającą pod auspicjami ministra pracy. No to tutaj muszę powiedzieć tylko tyle, no te projekty jak widać i ostatnie wydarzenia pokazują, jak nie zyskują tak naprawdę poklasku głównego aktora sceny związkowej w tej chwili, czyli NSZZ Solidarność, która co prawda uzurpuje sobie prawo do reprezentowania obecnie całego rynku pracy, ale ten temat może zostawmy, natomiast generalnie rzecz biorąc, no to nie mamy do czynienia nawet tak naprawdę z oficjalnym projektem, więc trudno jest mówić tutaj. Oczywiście my widzimy pełno obaw związanych z tymi projektami. Zresztą Zarząd Główny Forum Związków Zawodowych w tej sprawie podjął jednomyślnie uchwałę, która wyartykułowała tak, nasze obawy i sprzeciwia się tak naprawdę funkcjonowaniu tego projektu w tym kształcie, który został zaprezentowany, to jest też za dużo powiedziane, który wyszedł spod prac komisji. Więc jeżeli chodzi o to, uważam, że sprawa jest otwarta, zresztą tak naprawdę ten projekt jeszcze i tak, jeżeli w ogóle to jest tylko punktem do wyjścia do jakiejkolwiek dyskusji nad tym, jak prawo pracy w Polsce miałoby wyglądać i będzie na pewno przedmiotem, jeżeli w ogóle będzie prac w Radzie Dialogu Społecznego i wtedy będziemy mogli cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w ustawie o związkach zawodowych, bo to jest pewnie to, o co Pani mogło również chodzić, to rzeczywiście też jest wiele obaw związanych z funkcjonowaniem. Są to obawy takie z naszej strony praktyczne czysto, tylko nie za bardzo widzę tutaj przełożenie jakby na kwestie związane z ochroną sygnalistów, ewentualnie sprawy dotyczące uzgadniania wewnętrznych aktów prawa pracy, o których tutaj mówiła koleżanka ze Związku Zawodowego Celnicy.pl, rzeczywiście może mieć wpływ, tam są pewne zmiany dotyczące reprezentatywności, ale ja też uważam, że ten temat nie jest jeszcze do końca zamknięty, więc na razie trudno jest to wprost komentować. Odnosząc się do kwestii, które tutaj koleżanka ze Związku Zawodowego Celnicy.pl poruszyła, no to tak, ja się zgadzam. Wszyscy, którzy jesteśmy związkowcami, doskonale wiemy, czym są tak zwane żółte związki zawodowe, na czym polega ich funkcjonowanie, jak pracodawcy próbują sobie radzić. Z jednej strony to prawda, oczywiście z drugiej trudno jest wyważać system, który funkcjonuje w Polsce. No my tego prawa pracy całkowicie nie zmienimy. Ja tutaj widzę tylko tyle plusów w tej ustawie, że proszę zwrócić uwagę na to, że ustawa o związkach zawodowych precyzuje, w których sytuacjach, przy uzgadnianiu których konkretnych aktów prawnych mamy do czynienia z obowiązkiem uzyskania jednolitego stanowiska organizacji związkowych. Tutaj nie ma słowa na ten temat, więc ja rozumiem, że gdyby przyjąć tą ustawę w tej formie, która jest tutaj przez nas zaproponowana, wówczas tak naprawdę pracodawca musiałby uzyskać zgodę wszystkich partnerów przy uzgadnianiu, a nie tylko organizacji bądź największych, bądź prawda, blokować to w inny sposób. Możemy się oczywiście zastanawiać dalej, przecież możemy tutaj jeszcze wnosić cały czas swoje uwagi do tego projektu i możemy doprecyzować jak najbardziej sposób tak, żeby jak najbardziej przeciwstawiał się próbom, prawda, tutaj torpedowania tego przez pracodawców. To tyle. Dziękuję.
Jeśli mogę wskoczyć do sceny na 5 minut, bo pan z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich tam też wtrącił wątek dotyczący związków zawodowych. W tym naszym projekcie nie ma takiego, jak powiem, twardego wymogu, żeby wszędzie organizacja związkowa miała mieć jakiś udział na przykład w tworzeniu systemów ochrony sygnalistów. Jest po prostu przepis, który mówi, że tam, gdzie istnieje tego rodzaju organizacja, to ona bierze w tym udział, więc no, tam, gdzie tego nie ma, no to my tego nie wymuszamy tym projektem, ale oczywiście jesteśmy świadomi tych, tak powiem, że nie wszędzie da się te związki uwzględnić po prostu.
Tak, odpowiadając nawet na pytanie dotyczące tajemnicy prawnie chronionej, przyznam chyba, że muszę się zgodzić, to znaczy przygotowując się teraz, zdając sobie sprawę, że być może jest to za mało zniuansowane, szczególnie co do tego, co dawno nazywało się tajemnicą państwową. Oczywiście próbowane zasady strzpane i też inne rekomendacje międzynarodowe zdecydowanie dopuszczają w takich przypadkach tajemnicy związanej z bezpieczeństwem państwa wprowadzić nieco dodatkowe obostrzenia. Myślę, że to jest coś, co możemy uwzględnić, przynajmniej mówiąc tutaj za siebie. Myślę, że warto podkreślić to, że jest to wersja robocza projektu, stąd jakby wszelkie tego rodzaju uwagi są bardziej niż mile widziane i myślę, że ten projekt jeszcze nie przechodził tego rodzaju modyfikacje. Tak, więc myślę, że to jest coś dobry kierunek. Co do płacenia, projekt nie przewiduje płacenia za zgłoszenie prawidłowości. I nie myśleliśmy raczej o tym.
Znaczy, dyskutowaliśmy, ale to była bardzo krótka dyskusja.
Tak, myślę, że z uwagi na i tak pewne ogniw, jakie w społeczeństwie być może wywołują sygnaliści, byłoby to niewskazane, chociaż opracowane ustawy amerykańskie w pewnym zakresie przydają takie rzeczy, ale być może w naszej części świata no, nie byłoby to wskazane. Aczkolwiek zwrócę tylko uwagę, że u nas dobra wiara nie tyle wiąże się z motywacją, co raczej z przekonaniem o prawdziwości zgłoszenia. Stąd kwestia jakichś osobistych pobudek jest raczej nieistotna, póki one oczywiście nie są już nakierowane na jakiś złośliwy charakter. Więc jest to nic bardziej zniuansowane. I ostatnie pytanie dotyczące ochrony danych osobowych, bo Martin sugerował, że pytanie dotyczy dyrektywy o tajemnicy przedsiębiorstwa, ale...
Nie, to dwie kwestie.
Tak? RODO, tak. Jest to też coś, co staraliśmy się uwzględnić, szczególnie jeśli chodzi o wymogi tych wewnętrznych systemów zgłoszeń, o których tutaj niewiele mieliśmy szans powiedzieć. Tam istotne jest wyważenie z jednej strony praw sygnalista, z drugiej strony praw osób, którego i w tym też ochrony danych osobowych osób, które to zgłoszenie dotyczy. Ale też myślę, że to jest jeszcze być może do dopracowania.
Tak, to może jeszcze się usprawiedliwię, bo słyszałem to pytanie, czy analizowaliśmy właśnie wpływ tego regulacji na, czy dyrektywy na tę regulację, to od razu sobie powiedziałem, że to właśnie będzie o ochronie danych osobowych, bo właśnie na tym się też trochę zastanawialiśmy w kontekście akademicy od przedsiębiorstwa, w kontekście tego, że tak powiem, schodkowego mechanizmu zgłaszania, czyli mamy jakby tutaj trzy, może o tym nie powiedzieliśmy, ale ustawa przewiduje trzy tryby, że tak powiem, trzy ścieżki zgłaszania, czyli zgłaszanie na wewnątrz organizacji, zgłaszanie do zewnętrznych organów i zgłaszanie do opinii publicznej. I też nad tym się trochę zastanawialiśmy, jak to ułożyć, żeby to było zgodne z dyrektywą o tajemnicy przedsiębiorstwa. Jeszcze chciałbym, żeby jedno pytanie może nie zostało bez odpowiedzi tutaj Michała Zalewskiego, bo Michał też pytał o tą obawę, czy jeżeli ktoś złoży wniosek o dostęp do informacji publicznej, to czy te dane sygnalisty nie wyciekną w ten sposób jakiś...
Dane, wszystkie wydłużenia, które będą dla instytucji szkodliwe, tak? Bo to jest też problem, instytucji, że mogą być różne wydłużenia, które są prawdziwe, nieprawdziwe, tak? Które ona analizuje. Ale jak ktoś nie wiem, ktoś, nie wiem, jakiś dziennikarz powiedzmy, dostęp do informacji publicznej, dostęp do tych wszystkich zgłoszeń być może. To jest problem dla tej instytucji, która jakby analizuje te przyjęcie. Tak?
No to znaczy, jeśli chodzi o jakby poufność sygnalisty, no to ona jest tutaj chroniona i o tym już powiedział Konrad, więc te dane nie mają prawa wyciec. Natomiast jeśli chodzi o, rozumiem, ogólne jakieś statystyki, tak, ile zgłoszeń, czego dotyczą,
jest to ochrona tylko ochrona sygnalisty, danych sygnalisty, tak. A nie samego zgłoszenia.
Osoby trzecie, tak, rozumiem, że może być w zgłoszeniu.
Ale nawet treść zgłoszenia,
tak. Ale to też nie jest tak, że ustawa, o ile mi wiadomo, jak to znaczy, ustawa w zasadzie ta informacja publicznie nie daje pełnego wglądu do wszystkich treści. To też.
Tak, to też jest z tego, co mi wiadomo, w ten sposób, że nie można wchodzić ustawą o dostępie do wiadomości, do informacji publicznej, na przykład do postępowań karnych, tak? To analizuje KPK i ona nie jest jedyną możliwością. Jeżeli jest dostęp do treści, to te treści muszą być wybiałkowane w odpowiedni sposób, zanonimizowane. Nie, nie, ale ja po prostu daję jako przykład. To nie daje pełnego wglądu do treści od A do Z, ta ustawa. Przynajmniej nie dawała do tej pory.
Znaczy raz, że zaznaczę, że na pewno to też jeszcze jest jeden z punktów, który chyba musimy dopracować, ale wydaje mi się, że tak na roboczo to też jest trochę taka sytuacja, jak na przykład z dostępem do informacji o postępowaniach dyscyplinarnych, na przykład w służbie cywilnej. Znaczy no nie dowiem się szczegółów o przebiegu tych postępowań dyscyplinarnych, dowiem się o statystykach i czemu miałbym tego się nie dowiedzieć, na przykład też jeśli chodzi o ewentualnych zgłoszeniach dotyczących sygnalistów. Więc na pewno to jest tak, że jest tam jeszcze tak samo to RODO. Znaczy dla mnie, pewnie dla wielu z nas to jest zagadka wciąż i to sama treść rozporządzenia i to, jak to zostanie wdrożone ostatecznie w Polsce. Ale na przykład to będzie też wyzwanie, moim zdaniem, na przykład dla Komisji Europejskiej. Znaczy jak oni pogodzą ewentualną dyrektywę o ochronie sygnalistów, na przykład rozporządzeniem właśnie dotyczącym ochrony danych osobowych. To też będzie jakieś wyzwanie. Ja nie chcę powiedzieć, że my nie wierzymy, że ten projekt może nigdy nie zostanie uchwalony, bo byśmy go nie zainwestowali pieniędzy, w czasu i tak dalej, w całą pracę na całej pracy w to. Ale no, robimy tyle, ile możemy w tej grupie organizacji. I wydaje mi się, że no naszym głównym celem jest przede wszystkim to, żeby zmobilizować jeszcze więcej partnerów po prostu do tego, żeby do pracy nad tym projektem. Bo jeżeli będzie nas więcej, to my też, mam wrażenie, będziemy bardziej zdolni do rozwiązywania tego rodzaju dylematów też. Więc no, mamy jakoś swój plan rzeczniczy, którego ja nie chcę tutaj może ujawniać jeszcze, bo też mamy między sobą uzgadniamy. No ale są różne opcje, co z tym dalej robić. Na razie chcielibyśmy tę konferencję, tak jak mówiłem na początku, właśnie zebrać takie uwagi, zastrzeżenia, które nam pozwolą jeszcze tą wersję lepiej dopracować, zanim zrobimy krok dalej po prostu. Więc to jest bardzo wszystko cenne, co Państwo mówią.
Dobra, to ja tylko jeszcze przypomnę, że dodatkową jakby możliwością przekazywania takich uwag, które będą na pewno cenne dla autorów projektu, są konsultacje na stronie sygnalista.pl, to jest ten adres, jej się już tutaj wyświetla. Tymczasem chciałbym Państwu bardzo podziękować za tą część naszego seminarium. Przypomnieć o tym, że będzie jeszcze druga, bardzo ciekawa, gdzie będzie przedstawionych kilka pasjonujących przykładów rozwiązań z różnych części świata.